Zanim przejdę do komentowania dzisiejszej Ewangelii, jestem wam winien kilka słów wyjaśnienia dotyczącego tematu tegorocznego franciszkańskiego spotkania młodych. Przyznaję się bez bicia, to ja narzuciłem ojcu dyrektorowi ten temat. Piotr przyjął go bez zastrzeżeń, ale też przyjął go z typową dla siebie mądrością, pewnie Duch Święty oświecił go, że tak, a nie inaczej zinterpretował moje intencje. A to dlatego, że rozmowa o beatyfikacji, rozmowa o męczeństwie naszych współbraci to jest arcytrudne zadanie. Mówienie o ich świętości to jest bardzo trudna rzecz z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że mam świadomość tego, co święty Franciszek z Asyżu powiedział w napomnieniach do swoich braci o właściwym odnoszeniu się do świętych. Powiedział tak: wielki wstyd dla was, bracia, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich. A więc jest ryzyko. Podjęliśmy się jednak tego ryzyka, ja przynajmniej osobiście, z absolutnym przekonaniem, że Zbyszek i Michał doskonale zrozumieją moje intencje. I nie tylko z tej racji, że jako przełożony prowincji zobowiązany jestem przygotować swoją wspólnotę do beatyfikacji, ale także dlatego, że jestem absolutnie przekonany, że ten temat męczeństwa jest bardzo aktualny, bo my opowiadamy o tym męczeństwie przede wszystkim dlatego, by sami sobie uświadomić, co jest celem naszego życia, do czego zostaliśmy przez Pana Boga powołani, przychodząc na ten świat. A tym celem jest nic innego jak nasza świętość, za którą kryją się owoce naszego nawrócenia. Chwała, jaką Bóg odbierze w owocach naszej świętości, która być może będzie także świętością męczennika. Kto wie? Nikt z nas nie jest teraz w stanie podnieść ręki i powiedzieć: ja będę męczennikiem, bo to jest łaska. Ale nie wykluczamy tego. W każdym razie bardzo się cieszę, że pod natchnieniem Ducha Świętego wy wraz z ojcem Piotrem podjęliście ten temat, wychodząc poza kontekst tej konkretnej śmierci naszych współbraci, traktując ją przede wszystkim jako punkt odniesienia do swoich życiowych wyzwań, wyborów, które w dzisiejszym świecie coraz wyraźniej domagają się odwagi, bez względu na wielkość czy też spektakularność wyzwania, jakie przed wami staje. Bo jak słyszeliście tu pewnie wielokrotnie, ja podsłuchiwałem konferencji, te najważniejsze sprawy, te superważne zwycięstwa, to te zwycięstwa być może mało widoczne, to te zwycięstwa prawego sumienia, to zwycięstwa Boga we mnie, zwycięstwa życia nad śmiercią, zwycięstwa w momentach wyboru pomiędzy grzechem a łaską, pomiędzy wiernością a zdradą, pomiędzy lękiem, który usprawiedliwia to, że jestem człowiekiem, a odwagą, która jest darem Ducha Świętego. Muszę wam powiedzieć, że wielokrotnie wracając w tych ostatnich miesiącach do wydarzeń z Pariakoto, pamiętnego 9 sierpnia 1991 roku, najbardziej poruszają mnie opisy tego, co działo się w dniach i godzinach poprzedzających rozstrzelanie Zbyszka i Michała. To są dla mnie najbardziej poruszające opisy tego, jak oni to przeżywali. Te widoczne u nich zmaganie się z myślami o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Dodajmy, zmaganie się ponad ludzkie siły. Ta świadomość gromadzących się nad ich życiem ciemnych chmur ludzkiej zdrady, nienawiści, obłędu, jaki opanował umysły lewackich terrorystów. Strachu ludzi, parafian, którzy przychodzili do nich z pytaniem, co zrobią, gdy pojawią się terroryści. Czy uciekną, zostawiając tych, których prowadzili na drodze do Jezusa? Czy będą się ukrywać? Bo przecież mają prawo uciekać przed krzyżem. I to wtedy odważne oświadczenie Zbigniewa, który odpowiada: Nonai nada che occultar, se vienen vamo zadar un testimonio della verdad. Nie mamy nic do ukrycia. Jeśli przyjdą, damy świadectwo prawdzie. Potem zmaganie się Zbigniewa i Michała przed w dniu śmierci, przed Najświętszym Sakramentem. Wtedy też było spotkanie młodych, Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie, kiedy to się działo. I oni też klęczeli przed Najświętszym Sakramentem. Też modlili się, możemy się jedynie domyślać, w jakich intencjach. Być może o ocalenie, o odwagę, o to, żeby dać świadectwo, bo nie mogą odejść. W obliczu ogromnego niebezpieczeństwa. Zbigniew wystawia Najświętszy Sakrament, klęczy całymi godzinami, co jakiś czas wychodzi z kościoła, by się porozglądać, czy już przyjechali, czy nie przyjechali, czy to będzie ten moment, czy nie. Niektórzy nawet mówią, że widzieli go, jak stał przed kościołem, zapalił papierosa z nerwów, chociaż nigdy tego nie robił. Wraca, klęka przed Najświętszym Sakramentem i modli się dalej. Potem nagle następuje coś, czego po ludzku po prostu nie sposób zrozumieć. Kiedy odprawiają mszę świętą z Michałem, który wrócił już ze spotkania z młodzieży z miejscowości Łaraz, bo tam miał takie spotkanie formacyjne z młodzieżą i przyszedł czas na wieczorną mszę świętą, pojawiła się podczas tej mszy świętej plotka, że w Parjakoto są już terroryści, że się kręcą. To było jak wyrok. Może mieliście okazję zapoznać się z aktami wojny domowej w Peru, ale oni jak przychodzili do danego miasta, to kogo chcieli, to wyciągali na środek i rozstrzeliwali. Wojna domowa w Peru pochłonęła 30 tysięcy ofiar. Więc kiedy pojawiła się podczas mszy świętej informacja, że oni są w mieście, a nasi stali przy ołtarzu, natychmiast także w ludziach biorących udział w tej mszy świętej pojawił się niepokój i strach. Wtedy Zbigniew głosi kazanie o wierności. Głosi kazanie, co jakiś czas spoglądając na drzwi wejściowe do kościoła. Wejdą czy nie wejdą? Mówi o wierności, o tym, że nie można zrezygnować z wcześniej dokonanego wyboru. Mówi jakby nieobecny, mówią, powtarzali świadkowie. Gdzieś myślami był daleko, ale był człowiekiem, który przemawiał z mocy ducha. I potem, kiedy już zapukali do drzwi, on tak zwyczajnie poszedł do zakrystii, rozebrał się, akurat przyszła mama z chorym dzieckiem na ręku, więc położył na ławce przed zakrystią po to, żeby opatrzyć to małe dziecko. I kiedy przyszli, mówią, przyszli po was. On mówi, tak, później, zaraz. Tak jakby był człowiekiem należącym do innego świata. Jakby w ogóle nie reagował na to, co za chwilę się zbliża. Kiedy zapytali go, czy to jest jednym z ojców, powiedział tak. Zupełnie nie broniąc się, wyciągnął ręce po to, żeby podać je do związania. Podobnie Michał, zawołany, tam jest jeszcze jeden. Wtedy w klasztorze było jeszcze 3 postulantów, więc o nich także zapytano, ale ci odważnie powiedzieli, tych nie, oni nie są ojcami, są jedynie kandydatami do zakonu, to my jesteśmy ojcami, weźcie nas. To był już inny człowiek. To już nie był ten, który klęczał przed Najświętszym Sakramentem. Ten pełen strachu, czy ten próbujący uspokoić się jakimś kawałkiem papierosa. To był człowiek, o którym zgodnie świadkowie mówią, nosił głowę wysoko, dumnie. Z poczuciem autentycznego zwycięstwa na twarzy. Podobnie Michał, bo ich rozdzielono na samym początku. Nadludzka siła. Potem była już tylko spowiedź, pewnie w przekonaniu, że to już koniec, i śmierć. Ale nie zaprosiłem was tutaj po to, żeby opowiadać o ich śmierci, kochani. Jak pewnie widzieliście taki amerykański film pod tytułem Ostatni Samuraj, kiedy to po śmierci tytułowego bohatera Katsumoto, cesarz Japonii, pyta amerykańskiego oficera, opowiedz mi o jego śmierci. On powie, nie, nie powiem ci, jak umarł, opowiem ci, jak żył. I my także zaprosiliśmy was tutaj na te kalwarie, na to kalwaryjskie wzgórze, po to, nie po to, żeby epatować tutaj jakimś okrucieństwem, przypominać dramatyczne chwile w życia naszych współbraci i pokazać, zobaczcie, jak bardzo cierpieliśmy na misjach. Chcemy pokazać wam, jak oni żyli. Chcemy także spróbować skonfrontować ten ich przykład, zaprosić was do skonfrontowania tego ich przykładu z waszym życiem, z życiem osoby ochrzczonej, a także z życiem, z przykładami świadków, których zaprosiliśmy na to spotkanie. I tych świadków krwi, jak Zbigniew i Michał, i tych świadków, którzy żyją wśród nas i potwierdzają swoim życiowym doświadczeniem, że istnieje moc zdolna do przemiany mojego życia w życie święte. Istnieje moc, która ze mnie, słabego człowieka, jest w stanie zrobić człowieka nieśmiertelnego, zamienić moje doczesne życie w życie wieczne. Jesteście tutaj w zdecydowanej większości bardzo młodzi i ta perspektywa wieczności w sposób naturalny wydaje się wam odległa. Ale uwierzcie mi, ja też byłem młody i wiem, że ta perspektywa jest bardzo ważna. Bez względu na to, ile macie lat. Bo musimy wiedzieć, że taką perspektywę mamy i to jest najważniejsze. I prędzej czy później trzeba będzie się w tej perspektywie życia wiecznego ustawić. Ustawić swoje życie. Im prędzej, tym lepiej, bo teraz jest czas łaski. Bo teraz jest czas zbawienia. Teraz kierowane jest do nas zaproszenie na ucztę. Nie kiedy indziej. Teraz Pan nas zaprasza. Na ucztę. 1990 roku na święto świętego Franciszka w Pariakoto przyszło bardzo wielu wiernych. Wiedzieli już, że misjonarze, którzy przyjechali z Polski w Pariakoto, są synami świętego Franciszka i że uroczystość 4 października to ważna dla nich data. No więc swoim zwyczajem, jak to się przychodzi na imieniny ojca, przynosi się ze sobą prezenty. No i przynieśli. Co kto miał? Do parafii w Pariakoto. A to woreczek fasolki, a to wór kukurydzy, a to jakąś kurę, a to świnkę morską, przysmak andyjskich górali. W każdym bądź razie wszystko przynieśli po to, aby nie tylko bracia mogli świętować tego dnia, ale także chcieli iść jakoś zabezpieczyć na przyszłość. Mówi się, że klasztory, mury klasztorów w Pariakoto były przeźroczyste. Bracia żyli w taki transparentny sposób, że ludzie wiedzieli, co oni jedzą, czym się odżywiają, co mają, a czego im brak. Pamiętali także, że na samym początku, kiedy dary z Caritasu, czy też pieniążki, jakie miał zabezpieczać zakon, nie dochodziły tak regularnie, no to czasami sami musieli chodzić od domu do domu i pukać o ten przysłowiowy woreczek fasoli. W każdym razie na święto świętego Franciszka obdarowano braci obficie, z nadzieją, że wypełnią ich spiżarnie i na jakiś czas przynajmniej uwolnią od trosk myślenia o tym, co będziemy jeść i co będziemy pić. No i co? Tego samego dnia bracia ogłosili, tu jest plac przed kościołem, tu robimy imprezę, tu będzie uczta. I to była wielka impreza. To nie był jakiś tam piątkowy melanż. To była autentycznie andyjska uczta, na której każdy dawał, co miał. Wzruszony, ci ludzie potrafili to docenić, biedni góralze andyjski potrafili docenić, że ci bracia, którzy niewiele mają, o co mogli wiedzieć, jak przyjechali na misję z ubogiej wtedy Polski, z Polski pod koniec lat 80., byli gotowi podzielić się tym, co dostali. jakby nie myśląc o sobie. I wtedy przyszedł do ojca Jarka Wysoczańskiego, gwardiana ówczesnego klasztoru, dyrektor szkoły, która starała się o nowy teren pod budowę, pod wzniesienie nowego budynku. Właściciel ziemski, który miał możliwość udostępnienia tego terenu pod budowę nowej szkoły, uparcie odmawiał sprzedaży tego gruntu. Stąd dyrektor szkoły, widząc atmosferę, jaka wytworzyła się podczas tej imprezy i widząc także tego właściciela, poprosił Jarka Wysoczańskiego, by poszli i przekonali go do sprzedaży tej ziemi. Wtedy będzie można wznieść szkołę. Oczywiście, jak się domyślacie, przy dobrym jedzeniu i piciu najlepiej załatwia się interesy. I wtedy tak też się stało. Grunt pod szkołę został sprzedany, szkoła stoi do dziś imieniem świętego Franciszka. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten dyrektor szkoły to był aktywny członek komunistycznej partii Peru i aktywista związany z terrorystyczną organizacją Sendero Luminoso, Świetlisty Szlak. Absolutnie przekonany do swoich racji i także do tego, że jedynie rewolucja jest jedynym sposobem do przeprowadzenia ładu na świecie, tak jak to uważali komuniści. To ja czy pan Włodek? To ja. Sekundę. To ja. Nie, to nie ja. Dobrze. Ten człowiek, dyrektor szkoły, później został burmistrzem Pariakoto i za to, że zmienił swoje poglądy, chociaż do końca życia pozostał z przekonania komunistą, ale za to, że odstąpił od rewolucji, został wraz ze Zbyszkiem rozstrzelany przy drodze w Pueblo Viejo. On też był zaproszony na ucztę, którą urządzili bracia przed kościołem w Pariakoto. I na tej uczcie, kochani, byli także ci, którzy przyszli po Zbyszka i Michała kilka miesięcy później. Oni także brali udział w tej uczcie przygotowanej przez braci, którzy głosili pokój, głosili życzliwość, dobro, ale to ich nie przekonano. A na pewno tam byli, bo towarzysz Jorge, jeden z terrorystów, który sądził Zbyszka i Michała, kiedy zobaczył ich już siedzących, związanych w samochodzie, wszedł, spojrzał na nich i powiedział: a, to wy. Oprócz towarzysza Jorge byli też mieszkańcy Pariakoto, inni, którzy byli członkami Sendero Luminoso, ba, do tej pory sympatyzują z tą partią i nadal tam mieszkają. Być może ci, którzy zastrzelili Zbyszka i Michała, nie raz byli podczas mszy świętej odprawianej przez nich w tamtejszym kościele. Nie jeden raz uczestniczyli w uczcie zastawionej przez Pana. Nie jeden raz docierała do nich wieść o życiu wiecznym, o pokoju, docierała do nich dobra nowina. A jednak dokonali wyboru. Dokonali wyboru, który doskonale pasuje do czytanego dziś fragmencie Ewangelii. Zlekceważyli to i poszli. Pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na miejscu rozstrzelania naszych braci, ich krew, włącznie z krwią burmistrza, tak na marginesie, on nie będzie beatyfikowany dlatego, że mimo że jest jakimś męczennikiem, to nie będzie beatyfikowany dlatego, że Kościół nie ma narzędzi jakby prawnych do tego, aby uznać kogoś, kto nie wierzy w Chrystusa, nie wierzy w Boga, nie wierzy w jego Kościół, jako świętym Kościoła katolickiego. To byłoby po prostu nielogiczne. Natomiast jestem ja osobiście przekonany, że on także w jakiś sposób poniósł męczeńską śmierć. W każdym razie ta jego krew z krwią Zbyszka i Michała zlała się w jedną plamę, która wsiąknęła w ziemię przy drodze w Pueblo Viejo. Piękna Andyjska tradycja kazała zebrać tę nasączoną krwią ziemię i przenieść na cmentarz powyżej, na cmentarz wzniesiony na górze, w cieniu której wybudowano Pariakoto. Ja osobiście, kochani, wierzę, że na tej górze, jak powiada cytowany dziś prorok Izajasz, spoczywa ręka Pana, który jest mocen z tej rozlanej krwi wskrzesić życie, sprawić, że ta z nienawiści przelana krew wypełni swym kolorem kwiaty nadziei rosnące na doświadczonej straszliwą wojną peruwiańskiej ziemi. Wierzę w to głęboko. Oni tutaj są. Są świadkami nadziei. Ellos están aquí. Son los testigos de la esperanza, śpiewa Enrique Mesías, peruwiański kompozytor w refremie hymnu ku czci męczenników, który stał się także hymnem tegorocznego spotkania. Są świadkami nadziei. Ich krew wypełniła kwiaty mojego kraju. Tak Peruwieńczycy patrzą na tę śmierć. Kraju doświadczonego straszliwą wojną, pozbawionego nadziei, krew męczenników jest znakiem nadziei i zwycięstwa. A ja was proszę, byście tutaj w kontekście tego męczeństwa Zbyszka i Michała pomodlili się także w intencjach prześladowców i wszystkich tych, którzy mordują na świecie uczniów Chrystusa. I mordują ich tylko z tej racji, że uwierzyli w zbawienie, które tylko On może dać. Módlmy się także podczas tej mszy świętej o spełnienie proroctwa z pierwszego czytania, zgodnie z którym Pan na tej górze, być może tam na tej górze w Pariakoto, zedrze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów, całun, który okrywa wszystkie narody. Niech Pan, który ma władzę i moc, zniszczy na zawsze śmierć i otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, skoro przyrzekł. A skoro On przyrzeka, to tak się stanie. Myślę, że wy na tej górze kalwaryjskiej możecie powtórzyć po tych kilku dniach spotkania: oto nasz Bóg! Oto ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, skoro przyrzekł. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność, cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, cieszmy się z Jego zwycięstwa. I to jest wasza misja, kochani. Po zejściu z tej góry wy też będziecie mieli swoją misję. Misję świadczenia o tej nieprawdopodobnej, nieludzkiej mocy Boga, który zwycięża w was. To jest wasza misja. Zakończę cytatem z najnowszej książki naszego współbrata, ojca profesora Wiesława Bara, wybitnego kanonisty, a jednocześnie wicepostulatora w procesie naszych braci, czy wreszcie brata, współbrata wyświęconego razem z Michałem. Pisze tak. Pobudzony przykładem błogosławionych męczenników z Peru, w dalekiej Ameryce Południowej, ale też bliskich, bo pochodzących z Polski, pomyśl i ty o tym, co dla ciebie ważne. Oni, podobnie jak ty, mieli swoje małe ojczyzny, miejsca urodzenia. Łękawica, Zawada. Nosisz też imię, które nie tylko odróżnia cię, ale także coś znaczy. Im nadano imiona Zbigniew, Adam, Michał. Chodzisz lub chodziłeś do szkoły, tak jak oni. Stanąłeś lub staniesz przed pytaniem, co dalej. Oni pytali, jak święty Franciszek: Panie, co mam uczynić? I odpowiedzieli, tak jak on. I poszli na misję, podjęli misyjne dzieło. Ale ty też masz swoją misję. Masz misję w rodzinie, i to bez względu na wiek, w szkole, w miejscu pracy, w mieście, we wsi. A może tak jak oni, i ty odpowiesz, by również daleko, na terenach misyjnych, ubogim nieść dobrą nowinę. więźniom głosić wolność, niewidomym przejrzenie, by uciśnionych odsyłać wolnymi i obwoływać czas łaski Pana. Koniec cytatu. Ale nie koniec historii. 5 grudnia tego roku odbędzie się beatyfikacja Zbigniewa i Michała. Ale to nie będzie chwalebne zakończenie tej historii, która miała miejsce przed 24 laty. Prawdziwy finał tej historii będzie wtedy, kiedy wy, zaproszeni na ucztę przez Pana, znajdziecie się obok Zbyszka i Michała w niebie. Kiedy Pan Bóg, podobnie jak w ich męczeństwie, w waszym nawróceniu odbierze chwałę w owocach waszego nawrócenia, w owocach waszego zwycięstwa. Oni byli męczennikami, ale to jest łaska. Ale każdy z nas, tak jak tutaj siedzi, bez względu co sobie myśli, ma wpisane w swoje życie słowo zwycięstwo. Pan Bóg po to cię stworzył, abyś zwyciężał. Jesteś tym, dla którego nie ma innej opcji. Amen.